Prawo powinno być proste i zrozumiałe, a w wielu przypadkach nawet najbardziej doświadczeni profesorowie i praktycy mają olbrzymi problem z ustaleniem intencji naszego ustawodawcy. Adwokat Łukasz Olej, zapraszam na Ekspres Prawny, gdzie sam lub wspólnie z moimi gośćmi będziemy omawiać problemy natury prawnej. Przystępnie i z pewną dawką luzu poruszymy poważne kwestie, z którymi każdy z nas musi się borykać na co dzień. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o roszczeniach banku przeciwko frankowiczom, a to tak zwanemu wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału i waloryzacji kwoty udzielonego kredytu. Na wstępie należy powiedzieć, że te roszczenia banku stanowią pewną formę retorsji za to, że frankowicze, którzy zawarli umowy z bankami na niekorzystnych siebie warunkach, mieli czelność podjąć tą rękawicę i tutaj z bankami dochodzić swoich roszczeń. Banki najpierw, patrząc na to historycznie, zupełnie nie były świadome i tego, jak to się może dla nich skończyć. No a jak to się skończyło, to jakby już może większość z Państwa o tym wie, a mianowicie masowymi, praktycznie przegranymi w sądach, które ustalają nieważność takich umów jako niezgodnych z prawem. Tak? Banki w sposób dowolny mogły kształtować zobowiązania kredytobiorców poprzez ustalanie własnych kursów w sposób w ogóle nie wiadomy, w sposób nieklarowny, niekontrolowalny. W związku z tym tutaj sytuacja frankowiczów bardzo niekorzystna, ponieważ wzrost gwałtowny franka spowodował wzrost rat. To też stanowiło pewien katalizator tych roszczeń. No i to też spowodowało, że ilość tych postępowań dynamicznie wzrastała na przestrzeni lat. W momencie, kiedy banki zaczęły przegrywać, zaczęło kształtować się po stronie banku przeświadczenie o tym, że trzeba jakoś tym kredytobiorcom dopiec. Pierwszymi z takich roszczeń, które pojawiły się na wokandach, to były właśnie roszczenia o tak zwane korzystanie czy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Banki wymyśliły sobie, że w związku z tym, że udzieliły kredytu, który okazał się nieważny, oprócz tego, że należy im zwrócić kapitał, co do czego tutaj nie mam wątpliwości, że tak należy jednak postąpić, to należy im się też wzrost kwoty wynikającej z takiego wynagrodzenia dla rzecz banków za to, że z tego kapitału ktoś korzystał. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału to jest nic innego, jak jeśli my bierzemy kredyt i on jest oprocentowany marżą czy jakimś tam innym wskaźnikiem, to właśnie zwrot tego kapitału wraz z tym oprocentowaniem, to oprocentowanie stanowi właśnie to wynagrodzenie. W sytuacji, kiedy umowa została unieważniona, to nie ma mowy o kredycie. Mówimy o świadczeniu nienależnym, która jedna strona zwraca drugiej. No i od takiego świadczenia żadne wynagrodzenie nie przysługuje, przynajmniej w prawie polskim trudno znaleźć takowy przepis, który by to potwierdzał. Natomiast banki twierdziły, że im się to należy. Stanęło to na różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Nawet pojawiały się pojedyncze wyroki, które w jakimś stopniu uwzględniały te roszczenia banku. Ale na szczęście mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 15 czerwca 2023 roku w sprawie C/520/21 wskazał, że bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wskazał, że jakby ochronna rola tej dyrektywy 93/13 ma to znaczenie, że kredytobiorca nie może obawiać się dochodzenia swoich własnych roszczeń, ponieważ tutaj, gdyby bank zastosował sankcje w postaci jakiegoś korzystania z kapitału, to ta rola ochrony tej dyrektywy by była iluzoryczna. Wskazano, że jest nieuczciwym i sprzecznym z dyrektywą 10 czy przez 13 czerpanie korzyści przez banki z niezgodnego z prawem zachowania. Trybunał uznał, że wyznanie takiego prawa przyczyniłoby się do w ogóle zmniejszenia presji wywieranej na przedsiębiorców, którzy nie byliby zainteresowani w przyszłości tworzeniem takich produktów, które byłyby uczciwe względem kredytobiorców, konsumentów. Jednocześnie ta skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę byłaby zagrożona, gdyby konsumenci byli narażeni na ryzyko płacenia jakichś rekompensat, gdy powołują się ci konsumenci na swoje prawa wynikające z dyrektywy. Taka interpretacja mogłaby doprowadzić do sytuacji, w których dla konsumentów bardziej opłacalne byłoby kontynuowanie umowy zawierającej nieuczciwe warunki niż korzystanie z praw przysługujących im na tej podstawie wynikającej właśnie z dyrektywy. Trybunał wtedy orzekł też, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych nie ma znaczenia w kontekście wykładni dyrektywy, której celem jest ochrona konsumentów, a nie banków. Przedsiębiorcy przecież nie mogą ignorować celów, jakie stawia przed nimi dyrektywa, tylko w imię utrzymania stabilności rynków finansowych. Zresztą instytucje bankowe zobowiązane są do prowadzenia swojej działalności zgodnie z przepisami dyrektywy 10 czy przez 13. Zresztą na marginesie, gdy zobaczymy na zyski sektora bankowego w 2023 roku, które były chyba rekordowo wysokie, trudno tutaj mówić, że postępowania frankowe skutkowały jakimiś, nie wiem, destabilizacją rynku, jakimś upadkiem banków, jakimś zagrożeniem, tąpnięciem, działaniem takim, które mogło spowodować, że te banki upadły. Na pewno spowodowały, że te zyski były mniejsze niż banki mogłyby oczekiwać, no, ale one były, tak? Więc myślę, że tutaj argument mocno nietrafiony. No to orzeczenie miało jeszcze dodatkowy smaczek, no bo Trybunał wskazał, że bankom nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ale takie wynagrodzenie może należeć się konsumentom, którzy w ramach tej dyrektywy są chronieni. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe z tej perspektywy. Natomiast banki bardzo szybko wymyśliły sobie inne roszczenie, które tutaj ich zdaniem było zasadne i które tutaj pozwoliło im w sposób zgodny w ich mniemaniu z prawem dochodzić innego rodzaju rekompensaty, a to jakby kwoty odpowiadającej waloryzacji za to tej kwoty, która została udzielona tytułem kapitału. Czy banki twierdziły, że jeśli ktoś uzyskał od banku 100 tysięcy w 2008 roku, to dzisiaj te 100 tysięcy nie jest już warte 100 tysięcy, a jest warte mniej, ponieważ zupełnie inna była siła nabywcza 100 tysięcy w 2008 niż dzisiaj, więc bankowi należy się ta różnica, w jaki sposób ten kapitał udzielony wtedy, ile on tak naprawdę jest teraz warty, tak? Więc uznano, że trzeba sobie to waloryzować o skumulowaną wartość inflacji, na przykład jako taką formę wyliczenia i zwracać im tą kwotę nie tylko kapitału w wartości nominalnej, czyli tych 100 tysięcy, ale na przykład powiększoną inflację przez ten cały okres, kiedy ten kapitał był w posiadaniu, czy był wykorzystany przez kredytobiorcę. No i na przykład dodatkowo bank sobie życzył jeszcze 50 tysięcy, aby naprawić tą jego szkodę, którą poniósł w związku z tym, że no jednak musi, nie może wykonać tej umowy do końca i musi też temu kredytobiorcy zwrócić tę nadpłatę ponad jego zresztą ponad jego udzielony kapitał. No, na szczęście sądy powszechne tutaj nasze stanęły na wysokości zadania i coraz częściej pojawiają się takie orzeczenia, które mówią, że na gruncie właśnie tego wyroku TSUE z czerwca 2023, no, bankom nie należy się absolutnie nic i w sposób taki bezwzględny oddalają te roszczenia. Oczywiście tutaj bezwzględnym jest pewnym przekąsem, bo tutaj ponownie chciałbym podkreślić o kwestii, no, zysków, które banki odniosły w ostatnim roku, a także zyski, które ponosiły, czy ponosiły, które no, miały w związku z wykonywaniem tych umów frankowych przez kredytobiorców. No, już pomijając fakt, że no, jakby wyrok TSUE jest jednoznaczny, jakby przekładając w ogóle całą tą sentencję tego wyroku i te uzasadnienie, mówiąc najprościej, mówiąc, że bankom nie należy się zupełnie nic poza kapitałem, to nawet kwestia takiej zasad współżycia społecznego, znaczy banki udzielały wadliwych kredytów. Banki nie zaproponowały w trakcie gwałtownego wzrostu rat żadnej możliwości ulżenia przed tym konsumentom. Ba, korzystały wtedy z bankowego tytułu egzekucyjnego, czyli takiej formy dochodzenia roszczeń z pominięciem drogi sądowej, która zresztą okazała się niekonstytucyjna. Ale to jakby już temat na zupełnie inną rozmowę. Były zabezpieczone hipoteką, zabezpieczone dodatkowymi ubezpieczeniami, zobowiązywały kredytobiorców do zapłaty za ubezpieczenia, de facto stanowiły dodatkowe wynagrodzenie banku, czyli jakieś ubezpieczenie pomostowe, niskiego wkładu, ubezpieczenia na życie z cesją na bank, ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank, kart kredytowych. Te wszystkie produkty, te wszystkie zobowiązania, które kredytobiorca miał, tym ekwiwalentem był kapitał w złotówkach, który natychmiast albo był przeliczony na franki, albo był wyrażony we frankach od samego początku, w zależności od rodzaju kredytu, na którym bank, no, zarabiał, no, duże pieniądze. I teraz bank twierdzi, że należy mu zwrócić ten kapitał waloryzowanej wartości. No, to na pewno pogwałca zasady współczucia społecznego. Pokazuje, że banki żyją troszeczkę w takich realiach, gdzie stawiają siebie ponad prawem. Znaczy, ja rozumiem interes banków, rozumiem ich stanowiska w tym zakresie. Ma mieć to formę pewną prewencyjną, takie straszenie powszechne tej społeczności frankowej przed tym, aby przez przypadek nie podnieśli ręki na tego ich kredytodawcy. Natomiast no, nie może to spotkać się z akceptacją. I tutaj należy podkreślić te orzecznictwa sądu. Te wyroki, które zapadają, są jak najbardziej poprawne i jak najbardziej należy tutaj bić brawo tym sędziom, którzy w sposób jednoznaczny stawiają się po stronie kredytobiorców, a tak naprawdę stawiają się po stronie prawa, tak? No bo tutaj prawo jest nadrzędne i niezależnie kto po tej drugiej stronie jest, czy jest to bank, czy to jest ktoś zupełnie inny, to tutaj orzecznictwo powinno być tak ukształtowane, jak stanowi właśnie prawo, czyli no, być po prostu zgodne z prawem. I tak też to się w znakomitej większości spraw odbywa. Zatem, drodzy Państwo, no, nie musicie się bać tych roszczeń banków. One się mogą pojawiać jeszcze. Mogą banki jeszcze straszyć, wysłać różnego rodzaju pisma, w których będą podkreślać, że przysługują im roszczenia, których będą dochodzić. Natomiast, no, część banków już w ogóle rezygnuje z takich powództw. Część banków je wycofuje. Ostatnio mBank i Millennium bodajże zaczęły wycofywać się z tego typu roszczeń. Są banki takie jak BNP Paribas, które Co prawda jeszcze wchodzi spór z kredytobiorcami, ale po pierwszej instancji rezygnuje z apelacji na rzecz porozumienia, które de facto no, porozumienie jest tak ukształtowane, że ono respektuje wyrok sądu pierwszej instancji, gdzie strony się rozliczają na podstawie wyroku i wzajemnie jakby zrzekają się dalszych roszczeń. Myślę, że tego typu droga, czyli powolne czyszczenie tego portfela w taki sposób, którym będzie realizowana ta dyrektywa 10/13, jest o wiele bardziej uczciwa i powszechnie społecznie akceptowalna niż no, kształtowanie, wymyślanie jakichś dodatkowych roszczeń, tak? No bo takie pomysły jeszcze mogą się pojawić. Ja tutaj nie chcę podpowiadać, natomiast sam jestem tutaj, mam takie przemyślenia, że jeszcze kilka rzeczy można by było sobie wymyśleć i przedstawiać jako zasadne roszczenia banków, które nie zapominajmy, ale są to podmioty, które działają na rynku koncesjonowanym, czyli no, no, trzeba mieć zgody, niezgody, są jakby przez instytucje państwa ciągle monitorowane, natomiast no, cały czas pozwalają sobie na tego typu no, walkę de facto z takimi najsłabszym kategorią kredytobiorców, a to konsumentom, którzy zaciągnęli te zobowiązania najczęściej na realizację podstawowych potrzeb, a to potrzeby mieszkaniowej. Oczywiście gdzieś w mediach, szczególnie społecznościowych, pojawia się pewna forma, nazwijmy to, trollingu, która wskazuje, że tylko bogacze brali kredyty frankowe. Wręcz przeciwnie, jak bogacze nie brali, bo bogacze mieli zdolność na złotówkach. Natomiast znakomita większość frankowiczów, z którymi miałem do czynienia jako pełnomocnik, nie mieli zdolności na złotówkach, mimo że mieszkali w Polsce i zarabiali w złotówkach, nie mieli zdolności na złotówkach, a mieli zdolność na kredyt we frankach szwajcarskich, przynajmniej z nazwy we frankach szwajcarskich. W związku z tym, jeżeli, tak jak powiedziałem, Państwo zastanawiacie się nad tym, czy na tą drogę sądową wystąpić, czy podjąć tę rękawicę i zawalczyć o swoje prawa, myślę, że no, no, ten czas już od pewnego okresu jest bardzo korzystny dla frankowiczów. No i za bardzo no, nie ma na co czekać, no bo aktualne orzecznictwo i aktualne postępowania z reguły kończą się pozytywnie i zaczynają się pozytywnie, chociażby przez to, że na etapie już po złożeniu pozwu, jeżeli strona spłaciła ten kapitał, może liczyć w przypadku złożenia takiego wniosku przez pełnomocnika na zabezpieczenie roszczeń poprzez niepłacenie rat do prawomocnego zakończenia sprawy. No jest to niewątpliwy bonus i wakacje kredytowe, które w wielu przypadkach mogą ulżyć i w tym domowym budżecie na pewno dołożyć te kilka złotych na to, żeby realizować inne cele niż karmienie banku z tytułu nieważnej umowy. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani szerzej tematem spraw frankowych, zapraszam na moją stronę www.łukasz.pl. Tam szczegółowo opisałem wszelkiego rodzaju, a zarówno umowy, które banki proponowały swoim klientom, nie tylko jeśli chodzi o jakby generalny podział na kredyty denominowane i indeksowane, a także poszczególne produkty poszczególnych banków, a także innego rodzaju ciekawostki. Zapraszam także do kontaktu, czy to przez jakieś media społecznościowe, czy bezpośrednio. Dziękuję bardzo.